zawsze w niedzielę i w uroczystość w czasie mszy świętej recytujemy nasze wyznanie wiary, tak zwane credo. Podobnie w pacierzu wyznajemy wiarę w tak zwanym symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim. Warto zwrócić uwagę, że i w jednym, i drugim wyznaniu wiary prawda o Duchu Świętym jest w sąsiedztwie prawdy o Kościele. Mówimy bowiem: wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. To nie jest przypadek, że te dwie prawdy wiary o Duchu Świętym i o Kościele są obok siebie, bo są one ściśle ze sobą związane. A potwierdza to dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, opisujące wydarzenie dla nas szczególnie bliskie. Jesteśmy bowiem parafią zesłania Ducha Świętego. To, co słyszymy w Dziejach Apostolskich, to, ośmielę się powiedzieć, taki akt konstytucyjny naszej parafialnej wspólnoty. Tam odnajdujemy swoje korzenie. W tym wydarzeniu sprzed 2000 lat odnajdujemy naszą tożsamość. Oto słyszymy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli wielkie święto żydowskie, które gromadziło ludzi z całego ówczesnego świata, apostołowie znajdowali się w wieczerniku, dokąd weszli po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i razem z Maryją, zgodnie z poleceniem Pana, oczekiwali wylania Ducha Świętego. I oto nagle nad wieczernikiem, nad tym miejscem, gdzie byli zgromadzeni, rozległ się szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, który był słyszalny w całym mieście. Ludzie zbiegli się w to miejsce, zadziwieni tym niezwykłym zjawiskiem, a na każdego z apostołów zstąpił Duch Święty w postaci ognistych języków, także na Maryję. I rzecz niezwykła, że ci prości rybacy galilejscy, którzy bali się i z chwilą, gdy Jezus został aresztowany w ogrodzie Getsemani, ze strachu zamknęli się w wieczerniku, zamknęli drzwi, nikogo nie wpuszczali, bo bali się, że ich spotka ten sam los, co ich Pana. Oto ci zalęknieni uczniowie, łącznie z Piotrem, który, jak pamiętamy, zaparł się mistrza ze strachu, teraz napełnieni Duchem Świętym wychodzą do tych tłumów i odważnie głoszą prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie. Nie bacząc na jakiekolwiek ludzkie względy, nie bacząc na to, że może ich za to spotkać surowa sankcja, nawet w postaci utraty życia, co de facto potem się stało. Co więcej, ci prości ludzie, być może nie umiejący czytać i pisać, głoszą prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym w obcych językach. Pielgrzymi, którzy przybyli do Jerozolimy na żydowskie święto, a więc mieszkańcy różnych stron, zdumieni są i mówią: Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Libii, Rzymu, z Krety, z Arabii, my wszyscy słyszymy mówiących ich naszymi językami. Ci mieszkańcy odległych stron, czasem o kilka tysięcy kilometrów od Jerozolimy, są zdumieni, że słyszą prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym w swoim języku. A wszystko to dzięki mocy Ducha Świętego, który stąpił na apostołów. Moi drodzy, to bardzo wymowne wydarzenie i choć miało miejsce 2000 lat temu, to ono stale się dokonuje. i stale ma się dokonywać także pośród nas, bo my też jesteśmy Kościołem, bo my też jesteśmy tą wspólnotą uczniów, która dziś w sposób uroczysty świętuje tajemnicę zesłania Ducha Świętego, ale jesteśmy tą wspólnotą uczniów, która na co dzień ma żyć pod natchnieniem Ducha Świętego. My jesteśmy tą wspólnotą, która nosząc tytuł parafii zesłania Ducha Świętego, jesteśmy szczególnie zobowiązani, aby być prowadzonymi przez Ducha Świętego, aby Duchowi Świętemu się nie sprzeciwiać, by Ducha Świętego nie zasmucać. To właśnie to wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich uświadamia nam, że Duch i Kościół to jedno. Tak jak w ciele człowieka jest dusza, która ożywia to ciało, a z chwilą, gdy dusza odłączy się od ciała, ono się rozpada i staje się po prostu prochem ziemi. Taki Kościół jest ożywiany przez Ducha Świętego. Wspólnota ludzi wierzących, jeżeli nie byłaby ożywiana Duchem Świętym, nie byłaby wspólnotą ludzi wierzących. Kościół nie byłby Kościołem bez Ducha Świętego. Gdybyśmy my, którzy jesteśmy Kościołem, zgromadzeni w naszym Kościele, gdybyśmy zamknęli się na działanie Ducha Świętego, stalibyśmy się po prostu sektą, albo stalibyśmy się jakąś organizacją usług religijnych, które po prostu tak można sobie kupić, zamówić przez telefon, uzyskać teleporadę. To nie tak. Kościół, czyli ludzie ochrzczeni, którzy poddają się prowadzeniu Ducha Świętego, stanowią wspólnotę, stanowią żywy organizm, stanowią Bożą rodzinę. Moi drodzy, zauważcie, niespełna 20 lat temu tu było gołe pole. Ksiądz Kołosz już mówił, biegały tu sarenki i zające. A teraz stoi budynek nazwany Kościołem, który jest znakiem naszej wiary, czytelnym znakiem przez następne pokolenia, że tu są ludzie wierzący, tu są ludzie ochrzczeni, tu jest wspólnota zgromadzona Duchem Świętym, która wielbi Boga w tym Kościele, w tym miejscu. I piękno tej świątyni, o którą dbacie, która pięknieje coraz bardziej, ma być i jest zapewne odzwierciedleniem piękna Kościoła, jakim wy jesteście. Przecież dobrze wiemy, że Kościół, jak to śpiewamy w jednej z piosenek oazowych, to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serce wspólnota. Ten budynek nazywany Kościołem, pisany zawsze z małej litery, dlatego że tu gromadzi się Kościół, czyli wspólnota ludzi ochrzczonych, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu. I ta wspólnota jest zawsze pisana wielką literą. Gromadzimy się w Kościele, bo jesteśmy Kościołem. I przychodzimy tutaj, aby doświadczyć tej wspólnoty, która jest zarazem wspólnotą uświęcaną przez Ducha Świętego, ale i też wspólnotą posyłaną do świata. I tak jak apostołowie w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich wyszli do świata, aby dawać świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym, tak i my jesteśmy jako Kościół wezwani do misji, ewangelizacji, do dawania świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym. Moi drodzy, w ten oto sposób doświadczamy tajemnicy Kościoła, którym my jesteśmy. Jesteśmy po prostu Kościołem. I dziś w uroczystość zesłania Ducha Świętego w tej parafii noszącej ten tytuł szczególnie uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzeba nam otworzyć się na działanie Ducha Świętego. To On sprawia, jak słyszymy w drugim dzisiejszym czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, On sprawia, że te różne łaski, różne dary, jakie każdy otrzymał, czyli charyzmaty, pozostają w służbie jedności. Moi drodzy, zobaczcie, nie znamy się z imienia i nazwiska, może tylko niektórzy, ale mimo to jesteśmy razem, czujemy jakąś więź, więź na innym poziomie. Każdy z nas ma swoją osobistą historię. Być może przybyliśmy tutaj z różnych stron kraju, a może i z zagranicy. Mamy różne korzenie, różne rodowe tradycje, różne nazwiska, a jednak jesteśmy razem. Jesteśmy dla siebie. I w tej wielkiej Bożej rodzinie jest miejsce dla każdego. I dla dziecka, i dla młodzieży, i dla tych, którzy potrafią śpiewać i czytać, i potrafią wiele innych rzeczy. Jest miejsce dla wspólnot modlitewnych, dla kółek różańcowych, dla ministrantów, dla swoich, dla różnych służb w trosce o wspólne dobro, o bogactwo życia duchowego. To jest tajemnica Kościoła. I to jest naszym udziałem. Jesteśmy więc jak owo ciało, które wprawdzie ma różne członki, różne funkcje, ale one harmonijnie sobie służą dla wspólnego dobra. To właśnie sprawia Duch Święty. Jeżeli czasem, jak słyszymy, zdarzają się jakieś konflikty w parafiach, konflikty pomiędzy wiernymi a duszpasterzami, to śmiem twierdzić, że zawsze u podstaw tych napięć, tych konfliktów, tych rywalizacji zawsze jest brak uległości Duchowi Świętemu. On sprawia jedność. A Duch nie może być wewnętrznie sprzeczny. Problem leży w nas, że nie poddajemy się zupełnie działaniu Ducha Świętego, że zamykamy się na Jego natchnienie. Nie poddajemy się tej subtelnej, ale jakże potężnej zarazem mocy. Nie na darmo Pismo Święte, które jest źródłem przecież naszej wiary, ale i cała tradycja teologiczna i katechizm Kościoła katolickiego, który jest kompendium naszej wiary, działanie Ducha Świętego, trzeciej osoby Przenajświętszej Trójcy, opisuje przez porównanie do powietrza, do ognia, do wody, a więc do żywiołów, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym Słowie Bożym w pierwszym czytaniu. Wicher, szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru, ogniste języki. Często też na kartach Pisma Świętego ta obfitość Bożych darów jest porównana do deszczu, do życiodajnej wody. Jak bardzo wymowne są te symbole, jak bardzo trafnie oddają one tajemnicę działania Ducha Świętego, który działa subtelnie, a zarazem potężnie. Weźmy dla przykładu powietrze. Jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Tak jest oczywiste, że oddychamy, że to powietrze jest, nawet go nie zauważamy. Dopiero kiedy robi nam się duszno, albo kiedy następuje burza, wicher, wszystko się rusza, czasami łamią się gałęzie i zrywane są dachy, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że jest powietrze. Powietrza nie widać. Widać efekty jego działania. Ruszają się liście na drzewach, rusza się pranie wywieszone do suszenia. Podobnie jest z działaniem Ducha Świętego, którego nie widzimy wprost. To jest duchem, jest tajemnicą, a ale czujemy skutki Jego działania. Jak przyjemny jest łagodny powiew wiatru w upalny dzień, ale zarazem to samo powietrze w innej sytuacji, gdy naciąga burza, jest zatrważające, przeraża nas. Czujemy Jego siłę, Jego potęgę. Nie inaczej jest z wodą. Woda jest nam niezbędnie potrzebna. O ile bez jedzenia ponoć można wytrzymać nawet kilka tygodni, to bez wody po paru dniach człowiek umiera. Woda jest niezbędnie potrzebna do życia. Jest życiodajna. My z tą wodą możemy robić, co chcemy. Możemy ją rozlewać, możemy ją wylewać, możemy ją marnować, brudzić, zaśmiecać. Ta woda jest pokorna, poddaje się naszemu działaniu. Ale w innej sytuacji ta woda jest zatrważającym żywiołem. Kiedy strugi deszczu leją się z nieba, zalewają nasze ulice i piwnice, jesteśmy bezradni. Albo kiedy nadciąga fala powodzi, która zgarnia wszystko po drodze, nic nie możemy zrobić, jedynie tylko ratować się i troszczyć o ocalenie tego, co się da. Podobnie z ogniem. Płomyk świecy łatwo zdmuchnąć. Nawet małe dziecko potrafi zdmuchnąć ten maleńki ogieniek. Ale jeśli on się rozmieci, to wtedy już nikt nie zapanuje nad nim. Tak właśnie działa Duch Święty, boska osoba, subtelnie, gdzieś tam w głębinach naszego serca, a jednocześnie z jak potężną mocą, że z nicości stwarza ten piękny świat. Duch Boży działa tak potężnie, że z ludzi zupełnie sobie obcych tworzy parafialną rodzinę. Duch Święty, działający tak subtelnie w ludzkich sercach, potrafi przemieniać cywilizację pogańską w cywilizację chrześcijańską. Ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Ale najpierw musimy pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Najpierw pozwolić, żeby ten subtelne tchnienie Ducha Świętego obudziło się w nas. Aby ten płomień Ducha Świętego w nas nie został zgaszony, ale byśmy pozwolili mu się rozpłomienić w naszych sercach, aby nas zalała ta życiodajna woda Bożej łaski. Wtedy dokonują się naprawdę wielkie dzieła, tak jak wtedy, przed 2000 lat, o czym słyszeliśmy przed chwilą w Dziejach Apostolskich. Dlatego, moi drodzy, jako parafia, jako rodzina Boża, świętująca dziś swoje święto patronalne, święto odpustowe, czujmy się szczególnie zobowiązani do wzywania Ducha Świętego. To znaczy, może inaczej powiedzmy. To nie jest tak, że Ducha Świętego nie ma, my go wołamy przyjść, on nie chce przyjść, więc go prosimy, wreszcie łaskawie przyszedł. To tak mówimy po ludzku. To nie jest tak. Właśnie z Duchem Świętym jest jak z powietrzem. On jest. Otrzymaliśmy go w chwili Chrztu Świętego. Na Chrzcie Świętym, a potem przez bierzmowanie staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Święty Paweł mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Że Duch Boży w was mieszka? Nie wiecie tego? On żyje w nas. Życie duchowe to jest życie Ducha Świętego w nas. Tylko problem polega na tym, że my nie chcemy o tym pamiętać. Tak jak właśnie powietrze. Oddychamy nimi, nie zastanawiamy się nad tym. Właśnie można, nawet będąc na świeżym powietrzu, nie chcieć oddychać. Sobie samemu zrobić na złość. Zatkać sobie nos i się udusić. A co? To jest właśnie głupota. Tak jak głupotą jest grzech, który jest stawianiem oporu Duchowi Świętemu. Jeżeli więc mówimy, że trzeba prosić Ducha Świętego, to w tym sensie, że sami sobie chcemy przypomnieć, że nosimy w sercu Jego płomień, że chcemy, aby ten płomień w nas nie zagasł. prosimy, aby Duch Święty przemógł naszą słabość, nasz opór woli, nasze skłonności cielesne, abyśmy nie stawiali oporu Duchowi Świętemu. I tę troskę o to, abyśmy byli ulegli Jego działaniu, trzeba zacząć od małego, od dziecka. Moi drodzy, niech za przykład posłuży historia Karola Wojtyły, naszego świętego wielkiego papieża. Gdy miał 9 lat, zmarła jego matka i wtedy zaczął być ministrantem. Ale jak w jednej z swoich autobiografii wspomina, nie był zbyt gorliwym ministrantem. I wtedy jego pobożny ojciec powiedział: synu, nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Ducha Świętego. I wtedy ojciec Karola Wojtyły dał mu książeczkę i pokazał temu 9-letniemu chłopcu palcem modlitwę do Ducha Świętego następującej treści. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Boży. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Ojciec Święty wspomina, że od tego momentu zaczęły się dziać w jego życiu wielkie rzeczy. Od kiedy zaczął modlić się tą modlitwą codziennie do Ducha Świętego, jak pisze, nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przemawiał do mnie, z jakim on przekonaniem do mnie mówił, wspomina papież swego ojca. Jeszcze dziś słyszę jego głos, a rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym, mówił wiele lat później ojciec święty Jan Paweł II. A rok przed śmiercią, już drżącą ręką, zapisał tą modlitwę na kartce, aby nie była zapomniana i pragnął, aby tą modlitwą ludzie się modlili. I kiedy spotkał się z młodzieżą w Warszawie, tutaj niedaleko, kiedyś powiedział tak. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książeczkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni. To słowa Ojca Świętego. Moi drodzy, niech to będzie także zachęta dla nas, abyśmy sami codziennie modlili się do Ducha Świętego o dary, o naszą uległość serc. To także wezwanie dla nas, abyśmy nasze dzieci od maleńkiego uczyli wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego, który działa subtelnie, ale jakże potężnie. Abyśmy tej mocy Ducha Świętego się nie sprzeciwiali, abyśmy Ducha Świętego nie zasmucali, ale pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, Bo jak mówi apostoł narodów, wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. I niech Duch Święty, boska osoba, nas uświęca i czyni nas miłymi Bogu, dziećmi Bożymi, Kościołem, prawdziwą parafialną wspólnotą.